J. Międlar recenzuje Claire. Fikcja czy rzeczywistość? Obejrzałem Claire. Zrobiłem to nie po to, by zaspokoić swoją ciekawość i poznać prawdę o kościele. Obejrzałem go, by napisać państwu rzetelną recenzję. By nie mając nic do stracenia, a zarazem nic do zyskania, pokazać gdzie Smarzowski mówiąc kolokwialnie przegiął pałę, a gdzie nie. Na ile film Smarzowskiego prezentuje obraz polskiego duchowieństwa, a na ile go przeinacza. Tak się składa, że Claire znam od środka. Dawałem temu wyraz w licznych wypowiedziach medialnych, w telewizji publicznej i komercyjnej oraz w publikacjach. Kto mnie zna, wie, że lubię, gdy tak jest, a nie jest nie. Dziś już nie jestem częścią polskiego duchowieństwa. Dziś moje życie wygląda zupełnie inaczej, gdyż zadziałały kurialne mechanizmy, które przedstawiono w Klerze. Już nie mieszkam na plebanii, a o poranku nie wstaję z łóżka, aby zasiąść w konfesjonale. Te okoliczności sprawiają, że czuję się zobowiązany jak mało kto, by zrecenzować Claire. To, co wśród duchownych widziałem przez lata, a zwłaszcza to, co obserwowałem przez kilkanaście miesięcy swojego kapłaństwa, pozwala mi wystawić obiektywną recenzję. Dziś nie grozi mi suspensa ze strony przełożonych, zatem w żaden sposób nie mają oni wpływu na to, co w recenzji napiszę, a czego nie napiszę. Z drugiej strony, lewactwo, które orgiastycznie zareagowało na film Smarzowskiego, jest ostatnią grupą społeczną, której chciałbym się przypodobać. Kto mnie zna, ten wie, że interesuje mnie tylko i wyłącznie prawda oraz troska o Ewangelię i święty Kościół, który na wszelkie możliwe sposoby próbuje się zniszczyć zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Przyznam, że z uśmiechem na ustach czytałem księżowskie recenzje filmu. Bądźmy poważni. Czy to są rzetelne recenzje? Czy młody pracownik instytucji, którą w istocie jest Kościół, może bez konsekwencji pozwolić sobie na krytykę środowiska, w którym pracuje? Myślę, że ja lub Augustyn Pelanowski jesteśmy najlepszymi przykładami, że nie może. Jeszcze bardziej bawią mnie komentarze podnieconych lewicowych krzykaczy, znających duchowieństwo tylko i wyłącznie z publikacji Gazety Wyborczej albo nie Jerzego Urbana. Film Claire to obraz polskiego kościoła. Znany, jednak zebrany jest bolesny, czytam w jednej z recenzji. Skąd świecki recenzent ma wiedzieć, jaki jest prawdziwy obraz kościoła? Bez żartów. Jaka jest wiedza lewaków na temat duchowieństwa? Kilka dni temu w rozmowie z Tomaszem Lisem dała temu wyraz specjalistka od pedofilii w kościele Joanna Schöring-Wielgus, która stwierdziła, że w 2001 roku papieżem był Josef Ratzinger. Kino Smarzowskiego jest interesujące. Świetna gra aktorska. Niebanalne zdjęcia, a każda scena to jedna wielka bomba emocjonalna. Tak też jest w przypadku Claire'u. Nie przypominam sobie sceny, która nie wywołałaby we mnie dużych emocji. W tym filmie, każda scena to był prawdziwy pojazd wywołujący w widzu złość, agresję, rozpacz czy frustrację. W Claire nie ma miejsca na śmiech. To dramat. Dramat pojedynczych bohaterów, dramat kościoła, dramat wiernych. Tylko czy ten film oddaje rzeczywistość taką, jaka ona jest tu i teraz? Z jednej strony Smarzowski powiedział prawdę, a z drugiej oszukał. Ale po kolei. Główni bohaterowie ksiądz Kukuła Arkadiusz Jakubik, oskarżony o molestowanie chłopca, a zarazem sam wcześniej molestowany przez księdza ksiądz Lisowski Jacek Braciak, kurialista pragnący zrobić karierę w Watykanie, a zarazem pedofil ksiądz Trybus Robert Więckiewicz, proboszcz alkoholik, żyjący w stałym związku z gospodynią Joanna Kulik i oczywiście krakowski hierarcha arcybiskup Mordowicz Janusz Gajos, budowniczy sanktuarium w domyśle Jana Pawła II. To oni, oraz garstka bohaterów trzeciego planu, tworzą główną oś zawartą w filmie i zarazem są personifikacją tuszowanych grzechów wśród duchownych. Tylko czy sztuka Smarzowskiego, która już kilku młodych doprowadziła do ataków na księży, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości? Skontrastujmy to z księżowską rzeczywistością, a nie z wyobrażeniami o świętych kapłanach czy zaślinionych na widok małych chłopców księżach. Zatem kawa na ławę. Poczciwy Kukuła. Kukuła, podobnie jak dwaj jego ziomkowie Trybus i Lisowski, za kołnierz nie wylewa. I wbrew temu, co można wyczytać w różnych recenzjach, być może w celu przesunięcia granicy przyzwoitości, Kukuła do porządnych księży nie należy. Jest proboszczem dobrze prosperującej parafii, w której jego pomocnikiem jest młody wikary Pozytywna, ale trzecioplanowa postać. Kukuła uczy w szkole. Do lekcji jest nieprzygotowany, a na stosunkowo proste pytania od młodzieży, na które odpowiedzi zapewne nie zna, ponieważ spał na wykładach tak, klerycy często śpią na wykładach, reaguje agresją. Jest beznadziejnym spowiednikiem. Spowiada pod wpływem. Z promilami we krwi udziela także sakramentum namaszczenia chorych, a poczciwy staje się dopiero wtedy, gdy zostaje oskarżony o pedofilię na małoletnim chłopcu z patologicznej rodziny, który wraz z innymi dziećmi pomaga w sprzątaniu kościoła. Takich przypadków znam kilkadziesiąt. Przytłoczony oskarżeniem kapłan, prędko siwieje, idzie na rok szabatowy, rok wolnego, zazwyczaj u mamy, lub do księży emerytów, jak filmowy Kukuła, i nagle staje się pobożny i przestraszony zarazem. Taka postawa nic z poczciwością nie ma wspólnego. Doświadczenie mi podpowiada, że w sytuacji, gdy wszystko wraca do normy, a parafianie przestają latać z siekierami polując na księdza pedofila, wraca stare życie, czyli sobotnie niedzielne częściej w niedzielę, bo w dzień pański czekają liczne obowiązki, imprezy na plebanii. Dobra wódeczka z przystawkami przygotowanymi przez gospodynię na specjalną prośbę proboszcza i hulaj dusz opiekła nie ma. Bywa i tak, że proboszczowie różnych parafii organizują wypad na miasto i spotykają się na balandze w klubie nocnym, jak trzej proboszczowie podternowskich parafii, którzy w nocy z Wielkiego Czwartku, dzień kapłański, na Wielki Piątek udali się do ternowskiego klubu Flamingo, w którym na próżno szukać przyzwoicie ubranych kobiet. Impreza zakończyła się dość szybko. Jeden z podnieconych duchownych nie powstrzymał swoich żądz i tańczącą mu na kolanach panienkę miał gryźć w sutek i wybuchła awantura. Pisze o tym dlatego, aby uświadomić, że jeśli impreza u księży, to nie tylko w wiejskiej, zamkniętej na wszystkie spusty plebanii, jak to widzimy w filmie, ale także w centrach miast. Jednak nie jest tak na wszystkich plebaniach. Są plebanie, gdzie księża zachowują się przyzwoicie, gdzie raz na jakiś czas odmawia się wspólne modlitwy. Są plebanie, gdzie księża ze sobą nie rozmawiają, bo się zwyczajnie nie lubią. Są także takie, gdzie wikary nie może patrzeć na psychopatycznego proboszcza. Owszem, alkohol jest niemal wszędzie. Czy to w tak zwanej salce rekreacyjnej, czy to w pokoju. Ale takie imprezy, w jakich udział brał Kukuła, odbywają się w może co piątej plebanii w Polsce. Tymczasem oglądając film Smarzowskiego można odnieść nieco inne wrażenie. Pamiętać należy, że tak wyglądają imprezy nieoficjalne. Gdyż oficjalne spotkania na przykład dla całego dekanatu około 10 parafii danej diecezji, na które z urzędu zaprasza się wszystkich księży terytorium, wyglądają zgoła inaczej. Dobre wino, suto zastawiony stół, a zamiast piosenki w stylu Masyna Maria, którą śpiewał Kukuła, Trybus i Lisowski, odmawia się modlitwę, a na przykład w diecezji tarnowskiej na koniec obiadu wszyscy księża łapią się za ręce i puszczają sobie iskierkę miłości. Dla mnie obrzydliwe, czemu wyraz dałem podczas jednej z dekanalnych imprez. Podobnie jest z sakramentem namaszczenia chorych. To naprawdę wyjątek, żeby zapijaczony ksiądz jechał po nocy do chorej z namaszczeniem, aby na koniec obrzędu wręczyć rodzinie wizytówkę z kontaktem do zakładu pogrzebowego. Zazwyczaj na plebanii każdy, kto ma nocny dyżur, jest uczulany na to, by tego wieczoru nie pił alkoholu. Co innego w kwestii spowiedzi, generalizując, zasada jest prosta: spowiadaj szybko, bo z tego nie ma profitów, a im szybciej wyspowiadasz, tym szybciej będzie wolny, a i ludzie będą zadowoleni, że nie moralizujesz. Taką poradę słyszałem wiele razy i niejednokrotnie za zbyt długie spowiadanie dostawałem po głowie. Kukuła skończył tragicznie. Za ujawnienie faktu, że K.S. Lisowski zgwałcił małego chłopca, Kukuła został suspendowany, a przy pomocy biskupa przedstawiony przed kamerami jako chory psychicznie. Ostatecznie, podczas mszy świętej polowej, która zamykała główną fabułę filmu, Kukuła popełnia samobójstwo poprzez samospalenie. Symboliczne w tej scenie było to, że nikt nie miał odwagi do niego podejść i wyrwać go z płomieni. Kurialista Lisowski. Przyznam szczerze, że chociaż Smarzowski nieco problem przekoloryzował, to mechanizmy działające w kurii przedstawił prawidłowo. Najpierw może o samym Lisowskim, pracowniku krakowskiej kurii. Lisowski to sprytny biznesmen, który z wiarą nie ma nic wspólnego. Zajmuje się działalnością charytatywną i w ten sposób ma ocieplać wizerunek kościoła. Biskupi takich lubią. Zawsze nienagannie ubrany. Koszula tak zwana rzymska, z wystającą poza kołnierzy koloratką, a do niej oczywiście sic, spinki. Spinki często są elementem odróżniającym księży diecezjalnych od zakonnych, gdyż w seminariach diecezjalnych jeszcze do niedawna na nienaganny ubiór kładziono duży nacisk, a niektórzy z kleryków, wyrywając się z ubogich rodzin, w ten sposób rekompensują sobie okres dzieciństwa. Dlaczego o tym piszę? Bo to szczegóły, dla wielu zapewne niezrozumiałe. Lisowski jest odpowiedzialny za przygotowanie mszy świętej polowej w miejscu, gdzie ma powstać wymarzone przez A.P. Mordowicza sanktuarium Jana Pawła i w domyśle to, które już stoi w krakowskich Łagiewnikach. Lisowski to w mojej ocenie odpowiednik K.S. Mirosława K., który przez lata, za czasów kardynał Stanisława Dziwisza, był odpowiedzialny za sprzedaż relikwiarzy z krwią Jana Pawła II. Inwestorów pozyskiwał z Polski i zagranicy. Postawiona koperta z pieniędzmi miała się nie przewracać, to taka jałmużna za krew świętego. Przelewy z zagranicy dokonywano najczęściej przez Polisławic Federal Credit Union. Tam nikt nie robił żadnych kłopotów. Co prawda Smarzowski nawet o tym nie wspomniał, ale była jedna scena, która dobrze pokazywała, jak w kurii krakowskiej kupczono wizerunkiem Jana Pawła II. Lisowski, żeby pozyskać papiery na swojego oponenta, przekupił pana Edwarda, miłośnika Jana Pawła II, książką z podpisem papieża Polaka. Oczywiście, podpis został przez niego podrobiony. Lisowski starał się wyrwać z Krakowa i zadomowić się w watykańskiej kongregacji, w czym przeszkadzał mu ordynariusz mu. A.P. Mordowicza postanowił przykuć do ściany i począł zbierać na niego kompromitujące materiały. W pomieszczeniu, w którym hierarcha przyjmuje na co dzień interesantów, zainstalował żarówkę-kamerkę, z której obraz rzucał z projektora na ścianie w swoim apartamencie nad Wisłą, vis-a-vis krakowskich dębników. Tak, są księża, którzy tak właśnie mieszkają. Ostatecznie Lisowski okazał się być pedofilem, co wyjawił jego kumpel K.S. Kukuła. Żeby uratować Lisowskiego przed oskarżeniem, krakowska kuria stanęła na nogi, poczęła odpierać medialne ataki, by ostatecznie wmówić opinii publicznej, że to zwykłe pomówienia chorego psychicznie księdza, który ostatecznie został suspendowany. Coś jak w moim przypadku, gdy suspendowano mnie za upublicznienie faktu, że sosnowiecki homoseksualista K.S. Mariusz Trąba za homoskandal otrzymał intratne stanowisko w kurii. Zaraz po wyciszeniu pedofilskiego skandalu, Lisowski wsiadł do prywatnego samolotu, co jest przesadą ze strony reżysera, by dotrzeć do wymarzonego Watykanu. I nie wiem, czy to było świadomie niedopowiedziane czy nie, ale do Rzymu często wysyła się kurialistów ze skandalami na karku, którzy mają smykałkę do interesów i są sprawnymi manipulantami. W rzeczywistości takich Lisowskich jest wielu. Cyniczni biznesmeni, którzy są przekonani, że wszystko mogą. W rozmowie stosują wyuczane formułki jak Lisowski w rozmowie z chorym na nowotwór małym chłopcem, w stylu Pan Jezus niektórych tak bardzo kocha, że chce, żeby prędzej do Niego przybyli. Obrzydliwe. Łańcuszek pedofil ofiarą pedofilii, co ma prezentować osoba Lisowskiego gwałconego przez współlokatora w domu dziecka, to jakiś przesadzony przypadek. Znam fakty. Każdy ksiądz pedofil, o którego istnieniu słyszałem lub którego znam osobiście, to homoseksualista. Ba, w kuriach diecezjalnych jest obecne lobby homoseksualne i są to księża, którzy naprawdę mają wiele do powiedzenia, a nie jak zaprezentował to Smarzowski jakiś marginalny przypadek dwóch młodych kurialistów kłócących się lub dowcipkujących na korytarzu. Smarzowski nie miał jednak odwagi tego pokazać, ponieważ zapewne zostałby oskarżony o przedstawienie homoseksualizmu w negatywnym świetle, a środowiska lewicowe, które entuzjastycznie przyjęły jego film, miałyby twardy orzech do zgryzienia. Co z tym fantem począć? Poza tym, jeśli ktoś stwierdzi, że do takich informacji na temat księży w kuriach nie dotarł, zaśmieje mu się w twarz, ponieważ w środowisku duchownych nie jest to żadna tajemnica. Chyba, że informatorem był K.S. Sowa, który na krytykę takich środowisk nigdy by sobie nie pozwolił. A to, że on, krakowski duchowny, był informatorem, to bardzo prawdopodobne. Ksiądz Trybus, jeden z wielu. W pewnym sensie takich jak on jest napęczki. Proboszcz ubogiej parafii na wsi. Nie ma pomocnika. No poza oddaną gospodynią, Hanią, a w istocie kochanką, której się zwierza, że nie chodzi o to, by zebrać pieniądze, ale po to, by były zbierane. Ma świadomość, że jego jako proboszcza kuria będzie rozliczała z przychodów, a nie z liczby nawróconych. Dlatego duszpasterstwo ma w nosie i nie boi się podawać wysokich stawek za usługi parafialne. Z funduszu parafialnego bierze tyle, ile mu potrzeba. Nie prowadzi żadnej kartoteki z finansami. Istotne, żeby tylko spłacić haracz należny dla diecezji, a parafianom wciąż wmawiać, że trwa zbiórka na remont rynien. Zabawne są spotkania wikarych z proboszczem, który przez kolędą wymyśla, na co organizować zbiórkę na remont nowych ławek, czy na farbę świeżo wymalowanych ścian. Tak jest i kropka. Smarzowski nie minął się z prawdą. Napisałem, że takich jak Trybus w pewnym sensie jest na pęczki, bo tak jest w kwestiach finansowych, w kwestii alkoholizmu, na które cierpi Trybus i w sprawie związku z gospodynią. Tylko, że Smarzowski poszedł o krok dalej. Hania zachodzi w ciążę, a przerażony kapłan namawia ją do zabicia nienarodzonego dziecka. Hania naciska, by ten wystąpił z kapłaństwa. Ten jednak wyznaje, że potrafi tylko spowiadać stara śpiewka u księży myślących o zrzuceniu sutanny i tylko w taki sposób jest w stanie utrzymać rodziny. Ostatecznie występuje z kapłaństwa. Jaka jest rzeczywistość? Najpierw pierwszy wątek. Przykład z jednej z michalickich parafii. Na plebanie przybywa policja. Mają jakąś sprawę do księdza. Gospodyni prowadzi ich do swojego pokoju. Mieszka na plebanii. Gdzie jest pokój księdza proboszcza? Pytają policjanci. Tutaj, mówi nierozgarnięta gospodyni. Jak to tutaj? Przecież tu jest jedno łóżko. Sprawa dotarła do przełożonych zgromadzenia. Czy coś z tym zrobili? Nie wiem. Nie wnikałem. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że takich parafii jest tak wiele. Nie w każdej plebanii mieszka kochanka gospodyni, że w parafie przeszłyby prawdziwą rewolucję personalną. Biskupi mają o tym wszystkim wiedzę, a na zgłoszenia ze strony zbulwersowanych wikarych biskupi reagują milczeniem bądź wściekłością, jak w przypadku jednej z wizytacji zareagował biskup z Rzeszowa Edward Białogłowski. Pazerność proboszczów nie bierze się znikąd. Z jednej strony może ona wynikać ze złej woli proboszcza. Z drugiej strony, może to być efekt dużych nacisków kurii diecezjalnej, która ma bardzo wielkie wymagania finansowe. Pewne jest, że dla wielu księży, zwłaszcza dla wikarych, branie od wiernych koperty z pieniędzmi jest naprawdę czymś nieprzyjemnym. Sprawa aborcji. No cóż, takich przypadków, aby ksiądz nalegał, żeby kochanka zabiła nienarodzone dziecko, znam dwa. Być może znam ich tak niewiele, bo to temat delikatny i skrzętnie skrywany? A może dlatego, że to bardzo rzadkie przypadki? Nie wiem. Jeden z nich jest jeszcze bardziej drastyczny niż ten, który przedstawił Smarzowski. Kobieta, która uprawiała z księdzem seks na cmentarzu Sic, zaszła w ciążę. Mimo nalegań duchownego kobieta nie chciała zabić dziecka. Ksiądz jednak był na tyle zdeterminowany, że podtruł kobietę wrzucając jej do napoju jakąś truciznę. Prawdę mówiąc, połączenie duchownego alkoholika z duchownym nakłaniającym gospodynię do dokonania aborcji to margines marginesów. Tak to prawda. Księża mają dzieci. Jedno, dwoje matki kochanki niekoniecznie mieszkają na plebanii. Często to kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów od parafii, w której kapłan posługuje. Może to będzie dla wielu wytłumaczenie, dlaczego ten czy tamten proboszcz jest tak często nieuchwytny w kancelarii czy na plebanii. W filmie został poruszony jeszcze jeden wątek. Fundusz alimentacyjny dla księży. Oficjalnie on nie istnieje. Jednak każda kuria, czy to diecezjalna, czy to zakonna, ma jakąś wydzieloną pulę pieniędzy, którą wspomaga kapłanów, którym jak to się mówi wśród księży potknęła się noga i zaliczyli wpadkę. Smarzowski jednak nie wspomniał o istotnym fakcie, czyli o tym, że kurie wolą tolerować związki homoseksualne wśród duchownych czy też przymykać oko na gejowskie randki, podczas których księża dają upust swoim żądzom, gdyż z takich związków nie zrodzi się nic, co by obciążało kurialny budżet. Tego jednak Smarzowski nie pokazał. Strach przed lewacką dezaprobatą czy kiepski informator? Abmordowicz personifikacja zła. Krakowski hierarcha, czyli Abmordowicz, wbrew komentarzom, to nie jest kardynał. Stanisław Dziwisz. Mordowicz to miks najgorszych biskupich cech Dziwisza, Głudzia, Gądeckiego, Rzecińskiego czy Skworca. Zawistny, łasy na pieniądze, zakłamany hierarcha, między kurialnymi ścianami dobijający interesy związane z budową wymarzonego sanktuarium. Aby inwestycja się powiodła, Mordowicz nie może dopuścić do nadszarpnięcia wizerunku archidiecezji będącej prawdziwą wizytówką Kościoła w Polsce. W tym celu jakiekolwiek jak on to mówi pomówienie o pedofilii jego podwładnych, zwalcza w zarodku. W obecności kościelnego Sanhedrynu kilku kanoników, zastrasza ofiary będzie pan musiał złożyć przysięgę na Biblię. Czy jest pan gotowy wziąć na siebie tragedię księdza? Atakuje pan kościół dla medialnego poklasku. Taki mechanizm jeszcze przed laty funkcjonował w kurii wrocławskiej. O ile mi wiadomo, do tej pory nic się nie zmieniło, przeczytaj. Odpowiednik app. Mordowicza nie istnieje. Jednak w tym przypadku to nie on jest najważniejszy. Godne uwagi są kurialne mechanizmy, które Smarzowski zaprezentował w filmie. Te istnieją i są głównym źródłem degrengolady w kościele. Nie zgodzę się tylko z jednym. Biskupowi nie przypisałbym roli rozdającego karty na wzór Ojca Chrzestnego. Biskupi trzymani są na krótkiej smyczy. A tą smyczą jest prawda o ich przeszłości i interesach. Gdyby te wyszły na jaw, zostaliby starci z powierzchni ziemi. A dlaczego inwestorzy dobijają z nimi targu? Kościół to instytucja, z którą niemal wszyscy się liczą i która jest w stanie wygenerować duże przychody, na przykład w kwestii inwestycji, remontów, organizacji imprez, ściągając pod swoje skrzydła licznych inwestorów, którzy w dobrym układzie z kurią po prostu widzą dobry interes. Poza tym inwestycja w kościół to także inwestycja w rozmiękczany i odgórnie dyktowany światopogląd. Patriotyzm. Jest coś, za co Smarzowski winien dostać porządnie z liścia. To próba dyskredytacji wartości patriotycznych, które ten próbował zespolić z pedofilią jednego z kapłanów i nie tylko to. Ksiądz Kukuła, o którym już pisałem, padł ofiarą pedofilii, gdy był ministrantem w czasach Solidarności. Proboszcz pedofil, który mówił mu, że dotykanie się po ptaszkach to nie grzech i nakazywał chłopcu składać przysięgę na Boga, że nikomu nie powie o ich zdrożnych czynach, był kapelanem Solidarności. Taki obrazek, zwłaszcza że proboszcz przypominał z wyglądu B.E.U. K.S. Jerzego Popiełuszkę, to perfidna manipulacja reżysera, mająca na celu zasugerowanie widzom, że skoro kapłani są tak obrzydliwymi kreaturami, to na przyszłość nie warto akceptować ich obecności w jakiejkolwiek działalności społecznej, gdyż ci nie są godni zaufania. Ciekaw jestem, czy Smarzowski odważyłby się w taki sposób przedstawić na przykład rabina Schudrycha. To, co w tej kwestii zrobił Smarzowski, to manipulacja na poziomie Jerzego Urbana. Kolejnym elementem antypatriotycznym, a nawet kłamliwą dyskredytacją Kościoła było przedstawienie najwyraźniej mojego odpowiednika. Ksiądz o blond włosach. Na sutannę założył kurtkę z kapturem i godłem Polski. Kapłan przedstawiony neutralnie. W salce parafialnej na plebanii odbywało się spotkanie enerowców łysych mężczyzn z kijami bejsbolowymi. Jak żyję niemal 30 lat, tak jeszcze nigdy nie widziałem enerowca z kijem bejsbolowym. Symbol enerowców pojawia się jeszcze raz. Grupa nacjonalistów z symbolem honoru uczestniczy w mszy, którą na koniec filmu odprawia Abb Mordowicz i peroruje o swojej pokorze i wielkiej ofierze, którą składa dla Kościoła Chrystusowego. W jakim celu taki obrazek? Ma to służyć obrzydzeniu narodowców, których medialnym symbolem stała się enerowska falanga, a którzy wsłuchują się w słowa głowy instytucji, która w filmie Smarzowskiego jest piekłem na ziemi. Narodowcy przedstawieni jako łyse pały z klapkami na oczach, broniący piekielnego status quo w Kościele. Kazanie, które wygłosiłem na rocznicę honor w 2016, świadczy o tym, że Smarzowski myli się. Jednak obrazek poszedł w świat. Spalony temat. Przypadki, które w filmie przedstawił Smarzowski, nie zostały wyssane z palca. Mają swoje odpowiedniki. Zatem nie mamy do czynienia z fikcją, ale też nie mamy do czynienia z obiektywnie przedstawioną rzeczywistością. Dlaczego? Wytłumaczę na prostym przykładzie. To tak, jak gdybym nagrał film pod tytułem reżyser i przedstawił Romana P. i jemu podobnych pedofilów, sugerując, że ci panowie są reprezentantami grupy zawodowej reżyserów. Problem polega na tym, że Claire w filmie Smarzowskiego nie jest środowiskiem, które przecież dobrze znamy od środka. Film Smarzowskiego pokazuje, że wszyscy księża są zaślinionymi pedofilami, cynikami, alkoholikami i aborcjonistami w jednym. To nie jest prawda. Bo obok przypadków, które zostały zaprezentowane w Klerze, jest wielu księży szaraków. Księży bojących się wychylić nos poza obszar swojej działalności. Księży bojących się własnego cienia. Duszpasterzy młodzieży. I księży posługujących naprawdę uczciwie i próbujących być może nieudolnie walczyć z degrengoladą obecną w ich środowisku. Oczywiście, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że gdyby nie cynizm i opętanie kościelnej hierarchii, Kler nigdy by nie powstał, chyba że w kategoriach science fiction. Jeśli powinniśmy mieć do kogokolwiek żal, to w pierwszej kolejności właśnie do hierarchii, a w drugiej kolejności do Smarzowskiego, który w filmie według tytułu miał zaprezentować przekrój polskiego duchowieństwa, a pokazał tylko i wyłącznie jego najczarniejsze strony. Czy zatem film winien nosić tytuł Kler czy Grzechy Duchowieństwa? W filmie Smarzowskiego pokładałem wielkie nadzieje na przeprowadzenie reformy w Kościele, na przywrócenie Kościoła w ręce chrześcijan, o co apeluję od lat. Ten jednak spalił temat, jak się okazuje, tylko po to, by jednostronnym dziełem obrzydzić ludziom całą instytucję Kościoła i w łatwy sposób zbić kapitał. Domyślam się, że bazując na chrześcijańskiej niedojrzałości Polaków, Smarzowski zrobił to umyślnie. Ma świadomość, że jedynie mniejszość, która obejrzy film, poczuje się zmobilizowana, by ratować święty Kościół katolicki przed upadkiem, zaś co podpowiada mi empiria, zdecydowana większość katolików, których katecheza zakończyła się na poziomie przygotowania do ich komunii świętej, poczuje się oszukana, sfrustrowana i żądna zemsty, gdyż w filmie zobaczyli nie księży, a prawdziwe potwory od lat żerujące na ich dobroci i naiwności. Podkreślam, przypadki zaprezentowane przez Smarzowskiego nie są wyssane z palca. Ale nie mogę powiedzieć, że film Smarzowskiego może przynieść dobre owoce. Zabrakło rzetelności. Gdyby, rezygnując z totalnej sensacji, reżyser zdecydował się na pokazanie innych problemów kościelnych kurii i kilku poczciwych duchownych, byłoby zupełnie inaczej. Zabrakło tylko tyle, albo aż tyle. Liczyłem na wspólną reformę, a nie nastawioną na zarobek tanią destrukcję. Nie żałuję, że na film wydałem całe 22 zł, ale po jego obejrzeniu czuję się oszukany. Film Smarzowskiego jest oszustwem. Sprawnie zagranym, sprawnie wyreżyserowany oszustwem. A oszustwo nigdy do niczego dobrego nie prowadzi.